Wyspiański, Wenecji, część druga. Wrażenia z Wenecji z kilku tylko dni od 6 do 16 marca 1890 roku zawarte są w listach Wyspiańskiego do Tadeusza Stryjskiego. Był to architekt zaprzyjaźniony z Wyspiańskim, starszy od niego o 20 lat, syn francuski Pauliny de Lestock i Aleksandra Stryjskiego, emigranta powstańca 831 roku odznaczonego w bitwie pod Grochowem. Urodził się koło Genewy. Pracował m.in. w Peru jako architekt rządu peruwieńskiego. Po raz pierwszy przybył do Polski w 1877 roku, a osiadł w Krakowie na stałe w 1878. Prowadził bardzo żywą działalność na polu architektury. Wykonując w mieście około 60 budowli, pracował też m.in. przy restauracji kościoła mariackiego i Świętego Krzyża. Wyspiańskiego poznał właśnie w czasie prac w kościele mariackim w 1889 roku. Do pracy tej powołał Wyspiańskiego sam mistrz Jan Matejko. Dalsze lata przyjaźni między nimi niestety osłabły i to z powodu kościoła Świętego Krzyża, gdzie artysta projektował również własną polichromię i żywo interesując się konserwacją odkrytej polichromii renesansowej. Niestety, od prac już zamierzonych i zaprojektowanych, Stryjeński ni stąd, ni zowąd Wyspiańskiego odsunął. Odsunięty, pisał, od wszystkiego przy Świętym Krzyżu, zobaczę tylko pracę moją trzechmiesięczną ciężką zmarnowaną. Ileż goryczy kryje się w tym stwierdzeniu, ale i też afronty, jakie go spotykały i na jakie nie zasługiwał, były dość częste, choćby wspomnieć nieszczęsną dyrekcję Teatru Miejskiego, o którą się ubiegał. Tymczasem 6 marca 1890 roku jesteśmy z Wyspiańskim w Wenecji, skąd do Stryjeńskiego wysyła kilka pięknych listów owianych sztuką i pejzażem tego niezwykłego miasta. Ledwo stanął w Wenecji, obleciał jak oszalały wiele ważnych na jej mapie punktów. Już widział Giudecche, już zachwycał się kościołem Santa Maria della Salute, szkołą świętego Rocha, stał przed majestatycznym ogromem gotyku Santissima Maria Gloriosa dei Frari, przebiegł most Rialto, wysłuchał muzykowania na placu świętego Marka, oglądnął z zewnątrz i wewnątrz bazylikę świętego Marka i pałac dożów, przebiegł Riva degli Schiavoni po odległe Giardini Publici. A wieczorem zmęczony usiadł na ławce, jak pisze, pod kampanilem, zachwycając się blaskiem księżyca, który świecił jak zamówiony, podobnie jak słońce w dzień. Z gondoli nie korzysta. Jedynie w pierwszy wieczór, zjeżdżając do hotelu Cavalletto, niedaleko placu świętego Marka, skorzystał z jej usług. Chciałem koniecznie pieszo chodzić po Wenecji, bo przecież nie z gondoli, ale w ten właśnie prosty sposób poznaje się najlepiej miasto, odkrywając co krok przedziwne piękno i urok minionych wieków. Żeby pan wiedział, jak mi ślicznie słońce przez okno świeci, gdy wyjrzę przez okno woda, gondole, wąski brzeg przeciwległy i tylne zabudowania prokuracji starych. Ktoś gdzieś gra na jakimś instrumencie piano, przede mną na stoliku leży bukiet, który mi jakaś wenecjanka wpakowała. Dużo uwagi poświęca miejscu dla niego ważnemu, galerii Akademii, gdzie można zapoznać się z ogromnym dorobkiem malarstwa weneckiego. W 1750 roku powstała w Wenecji Akademia Malarzy i Rzeźbiarzy pod dyrekcją wybitnych artystów Piazzetti i Tiepola, przekształcona przez Napoleona w 1807 roku na Akademię Sztuk Pięknych. 11 marca pisze Wyspiański, że był tu już 6 razy, zna ją dokładnie, przestudiował obrazy, opuszczając jednak wieki XVIII do XIX, gdyż okres ten w malarstwie włoskim uznał za ckliwy, za nadto wylizany, mdły i bez treści, może wskutek tego, że patrzyłem na niego przez kilka obrazów nie bardzo świetnych. Zadziwia niezwykła dojrzałość sądów i ocen u tak młodego człowieka, wyjątkowo uczulonego na piękno i wartość obrazów. Podobają mu się obrazy Bellini, jakie prześliczne, madonny, poważne, takie spokojne Giovanni Belliniego, a tak się wpatrują widza ciekawie, otulone w zasłony błękitne na tle bladego nieba i dalekiego pejzażu. A wzrok ten ich przy głowie zwróconej w bok, patrzący naprost, trochę manierowany i dlatego charakterystyczny, pozostawia niezatarte wrażenie. Podoba mu się obraz Weroneza Chrystus w domu Lewity. Dokładnie wpatrzywszy się w płótno, widzi precyzję pędzla. Każda z tych twarzy jest żywym portretem jakiejś współczesnej osoby. Natomiast nie widzi portretu w Assuncie, ale za to, jak stwierdza, Assunta jest arcydziełem. A Assunta, w niebo wzięta, to wielkie dzieło genialnego Tycjana, uważane za jego najlepszy obraz i za jeden z najlepszych w malarstwie światowym. Tycjan, pisze, tym samym figurom spokojnym i cichym, pielęgnującym tę swoją ciszę, otaczającym się architekturą, tronami i zasłonami, które kazały sobie aniołom grać na mandolinach u swoich stóp, dał ruch, ożywił je silną namiętnością. Taką trwogę, że zostali sami widać w tych apostołach, że chcieliby, zda się, biec w górę za tą swoją Madonną i ten zachwyt ich, że ona ku niebu się wznosi. Patrząc na nich, zdaje się, że się te figury ruszają, że coś mówią, że krzyczą za tą swoją Madonną, a ona z rozłożonymi rękami, głową w tył odrzuconą, oczyma wzniesionymi ku górze, dąży ku niebu. Chór aniołów, prześliczne dzieci, nadaje pęd chmurze, na której Madonna stoi, śliczne nóżki. I w górze Bóg Ojciec. Jakoś mi zawsze dziwnie wydawało się widzieć na rycinach figurę Boga, w tym obrazie tak nieszczęśliwie uciętą. Zdawało mi się, że to wina reprodukcji, że to tak dziwnie wygląda, a to samo i w obrazie. Tam w górze potrzeba było koniecznie umieścić jakiś ciemny płat, który by uwydatniał jasność figury środkowej. Wprawdzie on jest wymalowany tak, że perspektywa skrócenia daje się odczuć doskonale, ale czemuż tymi chmurami jest tak wpół przesłonięty? I zresztą pod tym względem wolę Boga Ojca tego sykstyńskiej kaplicy, ale głowa Madonny, ale jej oczy prześliczne, oczy. A ponieważ z Wyspiańskim warto patrzeć na obrazy, wrócimy jeszcze na chwilę do nich, aby przeżywać te same wzruszenia, co on, upajać się kolorami i ślicznymi twarzami aniołów i Madonny.